wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
80 lat temu, 27 marca 1935 roku, porwano i wywieziono do Moskwy przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. I to wydarzenie będzie wydarzeniem miesiąca marca. Aby zrozumieć, jak mogło do tego dojść, musimy cofnąć się trochę wstecz. Kiedy w 1939 roku Niemcy i Związek Sowiecki zajęli Polskę, Polacy odpowiedzieli konspiracją zbrojną i cywilną. Efektem tych działań konspiracyjnych było powstanie państwa podziemnego. Państwa, które składało się z pionu politycznego, administracyjnego i wojskowego. Państwo to przetrwało cały okres okupacji sowieckiej. Państwo to przetrwało cały okres okupacji niemieckiej. I kiedy w styczniu 1935 roku ruszyła kolejna ofensywa Armii Czerwonej, która dość szybko dotarła do Odry i wyparła Niemców z ziem polskich, generał Leopold Okulicki rozwiązał 19 stycznia Armię Krajową. Ale państwo podziemne istniało dalej, tylko w warunkach okupacji sowieckiej. Było więc w Polsce państwo podziemne. Był rząd polski w Londynie, którym Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne wiosną 1933 roku. Później, w 1934 roku, Stalin utworzył posłuszny sobie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który pod koniec 1934 roku przemianował na rząd tymczasowy. W lutym 1935 roku w Jałcie ustalono, że powstanie nowy rząd polski złożony z komunistów i niektórych polityków emigracyjnych i ten rząd zostanie uznany nie tylko przez Związek Sowiecki, ale również przez aliantów zachodnich. To również ostatecznie zadecydowano o utracie przez Polskę ziem wschodnich. Rząd polski w Londynie, na czele którego stał Tomasz Arciszewski, odrzucił te postanowienia, ale nie miało to żadnego większego znaczenia. I teraz pojawia się propozycja ze strony Związku Sowieckiego podjęcia rozmów z przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego. I było pytanie, czy podjąć takie rozmowy, czy nie podjąć. Rosjanie obiecywali oczywiście gwarancję bezpieczeństwa, zapewniali, że są otwarci na takie rozmowy, że chcą się dogadać z Polakami. No i teraz przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego mieli dylemat, czy pójść na to spotkanie, czy nie pójść. Czy przyjąć tą ofertę, czy nie przyjąć. Leopold Okulicki, który już siedział w sowieckim więzieniu, był od początku przekonany, że to jest podstęp. Mówił, cytuję, zarzucają mi tchórzostwo, że torpeduję rozmowy. Udowodnię, jutro pójdę, chociaż wiem, co mnie czeka. Areszt, a może i proces pokazowy. Oni to umieją robić. Okulicki był przeciwny, ale większość uznała, że to jest pewna szansa, z której trzeba skorzystać. Większość uważała, że gwarancje, jakie są tu udzielane, są wystarczające. Okulicki, mimo swojej intuicji, mimo swojego przekonania, podporządkował się woli większości. Drugim, który wietrzył podstęp, był Kazimierz Puszak, szef Rady Jedności Narodowej, polski socjalista, który spotkał się przed tym wydarzeniem z Zygmuntem Zarembą, który tak to wspominał. Dziś jeszcze stoi mi przed oczami twarz Kazimierza Puszaka w owej chwili. Twarz zasępiała z opuszczonymi ku dołowi białymi wąsami. Z niewidzącym spojrzeniem skierowanym ku oknu otrząsnął się po chwili z tego nastroju i wrócił do pogony już pogawędki. Przyszła chwila pożegnania. Puszak stał się niezwykle serdeczny. Nie wiadomo, kiedy się zobaczymy i w ogóle, czy zobaczymy się jeszcze. Zaprotestowałem jakimś gestem czy słowem. Nie, to, co mówiłem, nie jest tylko wyrazem przeczuć, ale i wynikiem znajomości bolszewików. Serdeczny uścisk i pocałunek zakończył to pożegnanie. Puczak miał wątpliwości. Okulicki próbował nie dopuścić do tego spotkania, ale obaj dostosowali się do zdania większości. I stało się tak, jak obawiał się Puczak, jak obawiał się Okulicki. Zwabieni podstępem na rozmowę, mimo gwarancji bezpieczeństwa, 27 marca 1935 roku zostali podstępem uwięzieni i uprowadzeni. W gronie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego byli m.in. Jan Stanisław Jankowski, delegat rządu na kraju, prezes Krajowej Rady Ministrów, generał Leopold Okulicki, ostatni komendant główny Armii Krajowej, Kazimierz Puczak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej. Zostali wywiezieni do Moskwy i tam zaczęło się śledztwo. Kazimierz Puczak wspominał: śledztwo w Związku Sowieckim ma jeszcze tą oryginalność, że oskarżony nie otrzymuje oskarżenia sformułowanego z przytoczeniem wszelkich danych. Natomiast oskarżony winien sam naprowadzić fakty ze swej działalności, codziennego życia, na podstawie których śledczy buduje oskarżenia. Tak trwało od 28 marca do 7 czerwca. Kiedy oznajmił mi prokurator zakończenie śledztwa, według moich obliczeń w tym czasie wzywano mnie około 140 razy na badania. Tak więc przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego zostali wiezieni do Moskwy, poddani licznym przesłuchaniom. Celem tych przesłuchań było skłonienie ich do uległości składania fałszywych zeznań. I oto 18 czerwca 1935 roku rozpoczął się w Moskwie proces. Proces nazywany popularnie procesem 16 przywódców Polski Podziemnej. Nazwa pochodzi stąd, że właśnie 16 prominentnych działaczy Polskiego Państwa Podziemnego znalazło się na ławach oskarżenia. 18 czerwca to jest już po zakończeniu wojny w Europie. 8 maja skapitulowała III Rzesza. Stalin, organizując ten proces, liczył, że skompromituje on w ten sposób państwo podziemne, że skompromituje w ten sposób rząd polski na emigracji, że będzie to jeszcze jeden argument dla Zachodu, aby cofnąć uznanie dla rządu Tomasza Arciszewskiego, aby przyjąć wersję wydarzeń Stalina, zgodnie z którą polskie państwo podziemne było słabe, nikogo nie reprezentowało, a jeszcze do tego splamiło się współpracą z Niemcami. Proces był starannie wyreżyserowany. Naoczny świadek wspomina: na zdjęciach chodziłoby dobycie wrażenia, że sprawa jest poważna, że wrogowie Związku Sowieckiego wyglądają imponująco, a więc są groźni. Zatem w grupie trzech Dąbski jako siwy, a zatem rozumny, poważny, o groźnym dla Związku Sowieckiego umyśle pośrodku. Po jego bokach ludzie postawni, a więc Okulicki i Bień, Bagiński jako niepokaźny, zupełnie do tyłu. Okulicki, Jankowski oraz ministrowie Jasiukowicz, Bień mieli odpowiadać za to, że byli twórcami i kierownikami Polskiej Organizacji Podziemnej na tyłach Armii Czerwonej i że kierowali robotą wywrotową przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu. Mieli również kierować dokonywaniem aktów terroru w stosunku do oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej. Okulickiemu zarzucono ponadto prowadzenie pracy szpiegowskiej, dywersyjnej na tyłach Armii Czerwonej. Pozostałych 12 było oskarżonych o udział w robocie wywrotowej na tyłach Armii Czerwonej. Zarzut był oczywiście absurdalny, ale tak jak już mówiłem, celem tego procesu nie było dojście do prawdy, tylko skompromitowanie Polski, skompromitowanie Polskiego Państwa Podziemnego. Na sali sądowej Okulicki z niesłychaną godnością i odwagą odpierał absurdalne zarzuty i demaskował charakter rozprawy. Powiedział sędziom: proces ten ma charakter polityczny. Jednym słowem, chodzi o ukaranie polskiego podziemia. Jankowski swoje zeznania rozpoczął słowami: uważaliśmy za swoje zadanie walkę o niepodległość Polski, której według naszego zdania zagraża Związek Radziecki. Sędzia zareagował: przypuszczałem, że podsądny złoży niewielkie oświadczenie. Podsądny zaś wygłosił całe przemówienie, jak gdyby to nie był sąd, tylko konferencja. Proces miał charakter pokazowy, trwał tylko 3 dni. Zakończył się 21 czerwca 1935 roku. Wyrok ogłoszono o 4:30 w nocy. Okulicki został skazany na 10 lat więzienia, Jankowski dostał 8 lat więzienia, Jasiukowicz i Bień po 5 lat więzienia. Pozostali zostali skazani na wyroki od 4 miesięcy do pół roku pozbawienia wolności. 3 uniewinniono. jak na warunki Związku Sowieckiego. To nie były jakieś drakońskie wyroki. Ale tutaj Stalin miał taką świadomość, że wysokie wyroki mogą wzbudzić współczucie dla oskarżonych. A nie o to chodziło. Chodziło tutaj, jak już mówiłem, o skompromitowanie polskiego państwa podziemnego. Przede wszystkim w oczach Zachodu. Ale chodziło też o upokorzenie Polaków, pokazanie Polakom, że są zdani na jego łaskę, że Stalin może zrobić wszystko, może nawet sądzić polskich przywódców. I nikt skutecznie nie stanie w ich obronie. Kiedy rozpoczął się proces 16, prezydent Polski Władysław Raczkiewicz, urzędujący w Londynie, wysłał 16 czerwca telegram do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harry'ego Trumana i premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, którym stwierdzał m.in. proces przeciwko przywódcom politycznym jednego z narodów zjednoczonych przed sądem drugiego musi być uznany za wrogie wystąpienie przeciwko narodowi polskiemu, sprzeczne proklamowanymi zasadami Narodów Zjednoczonych o celach wojny i pokoju. Raczkiewicz miał oczywiście rację, ale dla Trumana, dla Churchilla, Polska była tylko niewielkim elementem globalnej polityki. 19 czerwca rząd w Londynie wydał kolejne oświadczenie, w którym możemy przeczytać. Za działalność patriotyczną u własnej ziemi przy użyciu podstępu pociągnięte zostały przed sąd obcego państwa, wyłonione i uznane przez społeczeństwo władze stanowiące integralną część legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Publicysta Ignacy Matuszewski napisał na łamach Nowego Świata 22 czerwca 1935 roku. Na sali moskiewskiej sądzi się dzisiaj Polaków, aby zabić demokrację. Ale Zachód był dziwnie wyrozumiały i pobłażliwy dla Stalina, dla tego kolejnego aktu bezprawia z jego strony. Brytyjski ambasador w Moskwie pozytywnie ocenił proces. Nikogo nie skazano na śmierć. Oskarżeni mogli się bronić. Brytyjski Times komentował 22 czerwca, że wyrok nikogo nie powinien dziwić, kto śledził antyradziecką działalność rządu polskiego. Byli jednak tacy nieliczni, którzy protestowali, którzy nie mieli wątpliwości, po czyjej stronie jest racja. Jednym z tych ludzi był George Orwell, który później napisze swoje dwie genialne książki ostrzegające przed komunizmem, Folwark zwierzęcy i rok 1984. Orwell pisał: Polacy zostali oskarżeni o to, że usiłowali zachować niepodległość własnego państwa, jednocześnie przeciwstawiając się narzuconemu ich krajowi marionetkowemu rządu, jak również o to, że pozostali wierni rządowi w Londynie, który był w tym czasie uznawany przez cały świat, wyjąwszy Związek Sowiecki. I oczywiście Orwell miał rację. Ta opinia Orwella pokazuje, że jeżeli ktoś trzeźwo patrzył na ówczesną rzeczywistość, to bez trudu mógł zrozumieć charakter tego procesu. Tak jak widział, rozumiał ten charakter George Orwell. Brytyjski historyk Norman Davies, zajmujący się historią Polski, napisał: proces był kluczowym wydarzeniem ukazującym kierunek sowieckiej polityki. Stanowił potwierdzenie zarówno złej woli komunistów, jak i determinacji w niszczeniu wszystkich przeciwników politycznych. Był wzorcowym procesem pokazowym, pełnym absurdalnych oskarżeń, podsądnych, którym wyprano mózgi, zmuszonych do fałszywych zeznań świadków. Nie miał nic wspólnego z prawdziwymi przestępstwami. Wyreżyserowano go, aby zademonstrować, że radziecka sprawiedliwość potrafi bezkarnie wypromować nawet najbardziej oczywistą niesprawiedliwość i że zachodnie mocarstwa nie mogą zrobić nic. To, czy zachodnie mocarstwa naprawdę nie mogły zrobić nic, no to jest już teza dyskusyjna. Z całą resztą trudno się nie zgodzić. Co się dzieje dalej? Trzech skazanych nigdy do Polski nie wróciło. Okulicki najprawdopodobniej został zamordowany 24 grudnia 1936 roku w więzieniu Butyrki w Moskwie. Według racji więźnia, który przebywał w sąsiedniej celi, Okulicki porozumiewał się pukaniem w ścianę. Nagle którejś nocy rozległ się straszliwy ryk. Ściana się więcej nie odezwała. Być może, zgodnie ze starą NKWD-owską praktyką, został uduszony. Jan Stanisław Jankowski zmarł w ciężkim więzieniu we Włodzimierze nad Klaźmą 13 marca 1953 roku. Dwa tygodnie przed zakończeniem wyroku. Stanisław Jasiukowicz zmarł w Moskwie 22 października 1936 roku na serce w szpitalu więziennym na Butyrkach. Pozostali, wcześniej czy później, wrócili do Polski. Niektórzy wrócili do Polski, aby wkrótce trafić do więzienia, aby w tym więzieniu zakończyć życie. Taki był los Płużaka. Aresztowany przez komunistów w 1937 roku. Został skazany w rok później na 10 lat pozbawienia wolności. Podczas pobytu w więzieniu poddawany był najróżniejszym szykanom. Na przykład odebrano mu zwykły kod i dano kwadratowy. Płużak się żalił. Jak go podciągnę pod brodę, to nie wystarcza mi na stopy. Podczas widzeń córka namawiała go, aby prosił Bieruta o łaskę. Nigdy się na to nie zdecydował. Kazimierz Płużak zmarł w więzieniu w Rawiczu 30 kwietnia 1950 roku. Stamirowski wspominał, że do szpitala trafił z karceru i całe ciało miał pokryte flegmonami, i że był w takim stanie zdrowia, iż powinien być zabrany do szpitala dużo, dużo wcześniej, a nie był, gdyż trzeba było długo czekać na telegraficzną zgodę z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Na zakończenie tego wspomnienia o przywódcach Polski podziemnej, uprowadzonych z naszego kraju, sądzonych w Moskwie, bezprawnie więzionych, wiersz napisany przez polskiego poetę Kazimierza Wierzyńskiego. Tytuł tego wiersza: Na proces moskiewski. Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko 16. Sądźcie poległych w grobach, to też winowajcy. Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał się miastu. Gdy wyście jeszcze z diabłem kumali się zdrajcy. Oskarżcie także wolność, nieznane wam słowo, ten odwieczny zabobon, co nas zawsze dzieli. Cały kraj Polski weźcie, zamknijcie go w celi i wprowadźcie pod sztykiem na salę sądową. I choć wyrok spiszecie w ciemnicach swych na dnie, by w kremlińskiej go potem ujawnić asyście, jeszcze ten, kto jest wolny, bez trudu odgadnie, że zbrodniarzem w tej sali nie my, ale wyście. My przyjmiemy wasz werdykt, nie zdoła was zawieść polska pamięć i długie pokoleń wspomnienia, bo cokolwiek się stanie, jak świat się pozmienia, niezmienna wasza przemoc i gwałt nienawiść. Lecz kto wolny, a myśli, że z oczu odpędzi upiora waszych jaskiń, bagienny wasz opar, błądzi. Bo moskiewskiego świat uległ się sędzi, wolnych w walce opuścił, ciemiężcem ich poparł. I osądził się hańbą i skazał sam siebie, uciekszy od rozumu, szaleńczy trybunał. I z diabłem się na polskich mogiłach pokumał i potępiony będzie na ziemi i w niebie.